Moi kochani, będziemy czytać tekst, który jest zapisany w liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, w tych początkowych wersetach, od 2 do 4. I Jakub pisze, poczytujcie to sobie za najwyższą radość. Myślę, jak czyta się takie słowa, to od razu serce rośnie, człowiek jest nastawiony na wielką radość, wielką przyjemność. Natomiast dalsze słowa jakby nas trochę zaskakują w tym, co pisze Jakub o źródle radości. Skąd ta radość ma przyjść? Skąd ona ma się brać? Poczytujcie sobie to za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Trochę to może być zaskakujące, że próba ma przywieść człowieka wierzącego do radości. Pisze, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Doświadczenie wiary ma sprawić w nas wytrwałość, stabilność. My będziemy stali na pewnym gruncie, na pewnym fundamencie. I ta wytrwałość prowadzi do dzieła doskonałego, prowadzi do doskonałości. Celem jest osiągnięcie nienaganności, tak żeby nie mieć żadnych braków. To jest cel doświadczenia w życiu człowieka. I z tego wynikać ma nasza radość. Stąd ma się z tego typu przeżyć brać nasza radość. Radość z powodu tego, że jesteśmy nienaganni, doskonali, nie mający braków. A to możemy osiągnąć, przechodząc rozmaite doświadczenia i będąc wytrwali, bo nie wszyscy są wytrwali w doświadczeniu. Tydzień temu na tym miejscu modliliśmy się o prześladowanych chrześcijan. To jest wielka próba wiary, kiedy człowiek jest prześladowany z powodu swoich przekonań religijnych. Był taki czas w historii Kościoła, zaraz na początku, kiedy w kręgach chrześcijańskich pojawiło się coś, co jakby zapowiadało kult męczenników. Wielu ludzi cierpiało z powodu prześladowań i niektórzy sami zgłaszali się na tortury, żeby przechodząc przez te tortury uzyskać pewien statut pobożności w Kościele. Tacy ludzie, którzy przeszli przez tortury, przez takie wielkie doświadczenia w czasie prześladowań, cieszyli się ogromną estymą w tamtych czasach. I tak było, że w czasach, kiedy Polikarp, uczeń samego Jana Apostoła, był biskupem w Smyrnie, wtedy był też czas tych prześladowań i tam niektórzy się sami zgłaszali na te tortury część z nich nie wytrzymywała bólu i zapierała się Boga. W tych starożytnych zapisach znalazłem nawet nazwisko takiego człowieka, nazywał się Quintus Frygijczyk, sam zgłosił się na tortury i niestety załamał się na tych torturach. I to było bardzo złe świadectwo dla Kościoła. I w tamtych czasach Kościół w Smyrnie wysłał taki ostrzegający list do braci i sióstr w Kościele, żeby czegoś takiego nie robić, że męczeństwo nie jest to z nas, ale Duch Święty daje przetrwać taki trudny czas. Kiedy był prześladowany Polikarp, biskup Smyrny, właśnie to ostrzeżenie pochodzi tam, ze zboru w Smyrnie, to on został wrzucony do płomieni i chciano go spalić. Ale te płomienie się wokół niego rozeszły i utworzyły taki krąg, także ten leciwy starzec, uczeń Jana, Polikarp, nie spłonął. I ktoś podszedł i po prostu go mieczem zabił, bo ogień nie potrafił strawić jego ciała. Ale te rzeczy działy się z Bożej woli i widać było działanie Ducha Świętego w tym wszystkim. Bracia i siostry, czas prześladowań to czas wielkiego wyzwania, jeśli chodzi o naszą wiarę, o doświadczenie naszej wiary. Ale w naszych czasach, w Polsce, w Żywcu, dzięki Bogu nie ma żadnych prześladowań religijnych. Nam prześladowania nie grożą. Natomiast próba w naszym przypadku polega na czymś innym. Otóż my żyjemy w czasach wielkiego powodzenia. To powodzenie obejmuje wiele dziedzin naszego życia. I dzisiaj wyzwaniem dla chrześcijan w Polsce nie są prześladowania, bo ich nie ma. Ale wyzwaniem jest to, że jest tak dobrze, że tak dobrze nam się powodzi. I chciałem w związku z tym zadać wam pytanie. Czy w ogniu powodzenia dajesz sobie radę? Czy dajesz sobie radę w tych czasach prosperity, w których żyjesz, jeśli chodzi o twoją wiarę? Wiara dzisiaj w Polsce jest próbowana w piecu powodzenia. Ludzi otacza dobrobyt. Tutaj w środę byli bracia z Ukrainy, którzy składali świadectwo o tym, co dzieje się tam, zwłaszcza w tej strefie, gdzie jest wojna. Na wschodzie Ukrainy, że wiele zborów opustoszało z powodu tego, że pojawiło się zagrożenie utraty życia, że pojawiła się wojna wokół nich. I opowiadał mi Aleksander, jak był u mnie w domu, o tym, że tutaj wszedł do jednego z żywieckich sklepów i był zaskoczony taką obfitością, takim zaopatrzeniem, że tyle rzeczy jest. Mówił, u mnie tego nie ma. Bracia i siostry, nasza wiara jest próbowana w ogniu powodzenia. To wszystko jest wokół ciebie na wyciągnięcie ręki. Możesz mieć te wszystkie dobra materialne. Żyjemy w najlepszym okresie historii Polski. Wielu historyków dzisiaj to podkreśla. Dzisiaj szczególny dzień jest. Stulecie odzyskania niepodległości Polski, naszego kraju. I kiedy patrzę na te wydarzenia historyczne, które towarzyszyło uzyskaniu tej niepodległości, to bracia i siostry, to graniczy z cudem. Wielu historyków, którzy mają taką trzeźwą ocenę tamtych czasów, to mówią, że to jest los, szczęśliwy los, wygrany na loterii przez Polskę w tamtych czasach, ponieważ w 1918 roku najwięksi nasi wrogowie upadli. Niemcy przegrały pierwszą wojnę światową, a Rosja była owładnięta wielką rewolucją komunistyczną. I Polska, nie tak jak jest w naszym hymnie, szablą odbierzemy, ale dzięki zabiegom dyplomatycznym uzyskała niepodległość. To jest wielki cud, kiedy patrzy się na ten moment w naszych dziejach. Dzisiaj mija 100 lat i żyjemy w czasie dostępności dóbr osobistych, bezpieczeństwo od ponad 70 lat jest w Polsce, ponieważ od 70 lat nie ma wojny. Nie było wojny w naszym kraju. A rządy komunistyczne upadły też w sposób bezkrwawy w 1989 roku. Popatrzcie, bracia i siostry, w jakim szczególnym czasie w historii przyszło nam żyć. My dzisiaj żyjemy, tak jak powiedziałem to już, w jednym z najlepszych okresów, jeśli nie powiedzieć najlepszym okresie w historii Polski. Dzisiaj ludzie z dalekich krajów marzą, by zamieszkać w Polsce. To jest coś niesamowitego. Jaka zaszła kolosalna zmiana. I dzisiaj, bracia i siostry, to wszystko, co dzieje się wokół nas, nie jest bez wpływu na naszą wiarę, nie jest bez wpływu na Kościół, na historię Kościoła w naszym kraju. Sukces i bezpieczeństwo kształtują naszą wiarę. Kiedyś było zupełnie inaczej. Ja pamiętam czasy komunistyczne w Polsce. Można było trafić do więzienia za wiarę. W latach 50. wielu naszych braci było więzionych, wiele naszych zborów było zamkniętych z powodu tego, że byliśmy chrześcijanami, że byliśmy protestantami. I dzisiaj, patrząc na to wszystko, co nas otacza, można sobie zadać pytanie, czy w naszym życiu przeważy duchowość nad materializmem? Czy duchowość będzie silniejsza od tego pociągu do materializmu, do rzeczy, przywiązania do różnych rzeczy, które są tak łatwo dostępne? Bracia i siostry, dzisiaj pytanie jest, czy możesz żyć w obfitości? A lepsze pytanie jest, czy umiesz żyć w obfitości? To jest wyzwanie XXI wieku w Polsce. Czy umiesz żyć w obfitości? Czy nauczyłeś się tego? Czasy, w których żyjesz, stawiają twojej wierze właśnie takie wyzwanie. I chciałbym dzisiaj podążyć za pewną myślą biblijną, którą zapisał apostoł Paweł, kiedy napisał list pełen radości. Dzisiaj Słowo Boże, które zaczęliśmy czytać, mówiło o radości. Dość zaskakujące, bo mówi o radości w doświadczeniu. Apostoł Paweł pisze list pełen słów radości, list do Filipian. I w tym liście, w 4 rozdziale, w 12 wierszu napisał o sobie w ten sposób. Umiem znosić niedostatek. Potrafię też żyć, jak należy, w dostatkach. Umiem pogodzić się ze wszystkim w moim życiu. Czy to wtedy, gdy jestem syty, czy wtedy, kiedy głód cierpię. Zarówno wtedy, kiedy obfituję w dobra zewnętrzne, jak i wtedy, kiedy odczuwam ich brak. To jest umiejętność, jaką powinien posiąść chrześcijanin. Umieć żyć w każdych okolicznościach. Dzisiaj nam przyszło żyć w czasach sytości, w czasach dostatku w dobra zewnętrzne. To też jest umiejętność, żeby nie stracić ze swoich oczu Boga w takich czasach. Dzisiaj wielu ludzi ma kult pracy w swoim życiu. To jest najważniejsza rzecz. No dzisiaj nie mogę przyjść na społeczność, bo praca mi nie pozwala. Bracia i siostra, ja rozumiem, są różne prace, ktoś pracuje na zmiany i tak dalej, ale często ludzie mogliby przyjść do zboru, a nie przychodzą, bo mają inne zajęcia biznesowe. Czy nauczyłeś się żyć w obfitości? To jest pytanie, które stawia przed nami ten tekst z listu do Filipian. Sztuką jest być wierny Bogu, mając wszystkiego pod dostatkiem. Może to dziwnie brzmi, ale to jest pewna umiejętność, kiedy mamy wszystkiego pod dostatkiem, żeby nie stracić Boga ze swoich oczu. Wymagania obecnego czasu to trud wejścia do Królestwa Bożego, obfitując w dobra materialne. To jest pewne wyzwanie naszych czasów. Kiedy obfitujemy w dobra materialne, wejść i znaleźć się w Królestwie Bożym. Wielu ludzi patrzy, kiedy dobrze się im powodzi, w ten sposób na swoje życie, poradzę sobie w życiu bez Boga. Kontroluję swoje życie. Mam konto w banku z odpowiednią kwotą. Mam ubezpieczenie w najlepszej firmie ubezpieczeniowej i jestem zabezpieczony na dalsze dni mojego życia. Co wam to przypomina? Bracia i siostry, ja kiedy myślę o takim postrzeganiu rzeczywistości, to przychodzą mi na myśl dwie biblijne opowieści. Myślę, że pamiętacie bogatego młodzieńca, który pewnego dnia przyszedł do Pana Jezusa i zaczął rozmawiać z Panem Jezusem. Bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa, bo podobało mu się, co Jezus zwiastował w Ewangelii. Ale kiedy Pan Jezus postawił przed nim pewne zadanie i powiedział mu: zostaw to wszystko, co masz. To wtedy bogaty młodzieniec odszedł zasmucony. I jest tam taka drobna jeszcze notatka dotycząca jego życia, ponieważ był bogaty. To mu przeszkodziło w tym, żeby pójść za Jezusem. Podobało mu się to, co Jezus mówi. Był zainteresowany osobistym spotkaniem z Jezusem. Niewielu ludzi miało okazję wprost o coś zapytać Jezusa. On tego dostąpił. A potem druga historia to historia, którą opowiedział Pan Jezus. Historia bogacza. Człowieka, który odniósł sukces w biznesie. I Pan Jezus mówi, że pobudował sobie spichlerze. Miał taki nadmiar tych plonów rolnych, że musiał dobudować. Biznes się rozszerzał. Świetnie prosperował. Fantastycznie mu szło. Cieszył się życiem. Mówi: teraz, duszo moja, wiesz, po co żyjesz. Teraz używaj. Teraz mam podstawę do tego i jestem bogaty. Ale w pewnym momencie zaskoczyła go śmierć. Tej jednej rzeczy nie dopatrzył w swoim życiu. I tam się gdzieś pojawia pytanie: co wtedy? Co zrobisz wtedy? Jeśli pokładasz nadzieję w dobrach twoich czasów, dobrach, które otaczają ciebie. Bracia i siostry, te dwie opowieści mówią nam o dwóch ludziach, którzy nie umieli żyć w obfitości. Dlatego ja dzisiaj mówię, że to jest wyzwanie, to jest próba wiary. Nie każdy ją jest w stanie przejść. My żyjemy w takim czasie, kiedy wielu z nas jest próbowanych właśnie w taki sposób. Poprzez obfitość dóbr. Ale był też w Biblii człowiek, który umiał żyć, jeśli chodzi o obfitość dóbr. Pamiętacie, jak się nazywał? Hiob. Potrafił żyć w bogactwie. I Bóg nic nie miał przeciwko temu bogactwu. Bóg pokazywał na życie bogatego Hioba jako na wzór człowieka wierzącego, wierzącego tamtych czasów. Hiob potrafił żyć w bogactwie, ale kiedy stracił wszystko, odkrył. To jest napisane w Księdze Hioba w 42 rozdziale, w 5 wierszu, przeczytam z Biblii Gdańskiej. Przedtem tylko ucho słyszało o tobie, a teraz oko moje widzi cię. Bracia i siostry, patrząc na doświadczenie Hioba, widzimy, że to doświadczenie przyprowadziło go, tak jak pisze Jakub, do doskonałości. On nie tylko słyszał, ale teraz mógł i zobaczyć, i widzieć to, co chce Bóg czynić w jego życiu. Jaki jest Bóg w jego życiu? Moi drodzy, chciałbym zadać wam pytanie. Pytanie naszych czasów. Pytanie ludzi w zachodniej i już teraz wschodniej Europie. Czy diabeł zdołał już ciebie uśpić? Czy diabeł zdołał cię uśpić, jeśli chodzi o twoją wiarę? Czy doszedłeś już do takiego miejsca że fajnie jest, ale ja mam swój biznes, mam swoje sprawy i to jest najważniejsze w moim życiu. Kościół też jest fajny, od czasu do czasu wpadnę tam do niego, bo przecież jestem wierzącym człowiekiem. Bracia i siostry, kiedy w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, czytamy charakterystykę ludzi w czasach ostatecznych, to jest tam wymieniona niewdzięczność. Jest powiedziane, że ludzie w czasach ostatecznych będą niewdzięczni. I chciałem dzisiaj zadać ci pytanie w czasach ostatecznych. Czy jesteś wdzięczna, czy jesteś wdzięczny Bogu za to, gdzie mieszkasz, gdzie żyjesz, co masz? Czy jesteś wdzięczny Bogu, że jesteś bezpieczny, bezpieczna w swoim życiu? I patrząc na to wszystko, chciałbym, bracia i siostry, przywieźć nas do miejsca, w którym pragnąłbym, żebyśmy złożyli Bogu dziękczynienie. Panie, kiedy obfituję we wszystko, nie pozwól mi, abym zapomniał o Tobie. Bracia i siostry, dzisiaj to będzie treścią mojej modlitwy. I chciałbym was wszystkich dzisiaj tutaj na tym miejscu zaprosić do wspólnej, dziękczynnej modlitwy. To jest piękny dzień w historii naszego kraju. Po 123 latach niewoli, niebytu, Polska 100 lat temu stała się państwem niepodległym. Dzisiaj możemy korzystać z tego. Dzisiaj żyjemy w bogatej Europie. Polska jest uważana za jedno z bogatszych państw na świecie. Ty jesteś jej obywatelem. Bracie i siostro, to jest wyzwanie czasów dla nas wszystkich. Jak my się zachowamy w takim stanie, stanie sytości? Apostoł Paweł powiedział, że on umie również w takim stanie żyć jako człowiek wierzący. Czy ty posiadłeś tą zdolność również? Powstańmy do wspólnej modlitwy. Chcę was zachęcić, bracia i siostry, abyście wypowiedzieli słowo dziękczynienia dzisiaj w tym szczególnym dniu, na tym miejscu, kiedy zebraliśmy się tu jako Kościół. Panie, bardzo serdecznie ci dziękuję za wszystko, co mam. Za ten czas, w którym pozwoliłeś mi się urodzić w tej części Europy. Panie, dziękuję ci, że pozwoliłeś przede wszystkim mi znaleźć ciebie. I dzisiaj mogę patrzeć, Panie, z twojej perspektywy na wiele rzeczy, które mnie otaczają. Tak, Panie, proszę cię, żebym w tych dniach sytości nie zaparł się ciebie. Panie, żebym nie zgubił w moich oczach najważniejszego celu, zbawienia duszy. Panie, polecam ci cały ten Kościół, wszystkich moich braci i siostry. Dziękuję ci za nich z całego serca. Proszę, aby też mieli zrozumienie tego czasu. Panie, i mieli ogromną wdzięczność w swoich sercach do ciebie za to, co sprawiasz w naszym życiu, że możemy żyć w takim czasie i w takich warunkach, tutaj w tym kraju. Błogosławię ciebie i uwielbiam. Wielki jesteś, Panie. Święty jesteś, Panie. Twoje królestwo jest pełne chwały. Niech będzie błogosławiony i wywyższony nasz Bóg. Niech się święci Jego wspaniałe imię w tym zgromadzeniu. Boga, który jest Królem Królów, który jest Panem Panów, do którego wszystko należy na tej ziemi. Ty ją stworzyłeś. Ty, Panie, dajesz życie i Ty je zabierasz. W Tobie jest cała nasza nadzieja. Módlmy się, bracia i siostry.